Tymczasem jest już prawie 9:15, a w studiu jest kolejny gość, pan Filip Memchez. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pisarz, tłumacz, publicysta, aktualnie związany z tygodnikiem tvp.pl, tak?
tygodnik.tvp.pl.
Dobra, postaram się zapamiętać, ile tych kropek tutaj jest. Bez względu na ilość kropek, jest to w tej chwili jedno z ciekawszych miejsc debaty publicznej w Polsce. Mamy dzisiaj rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, okrągłą 80. Roman Dmowski, najbardziej znienawidzony chyba przez lewicę polski polityk, wyzywany przez pokolenie od antysemitów, od sług Husów Rosji, od reakcjonistów, od skrajnych nacjonalistów, faszystów, nazistów, nie wiadomo kogo, prawie że od hitlerowców, a pan napisał, że Roman Dmowski to jest ideolog polskiej lewicy. O co panu właściwie chodzi, proszę pana?
Oczywiście, to znaczy, to jest taki tytuł, ideolog polskiej lewicy, tytuł może troszkę na wyrost, aczkolwiek oddający, można powiedzieć, to pewną myśl, która zawarta jest w tekście, który opublikowałem na łamach tygodnika.tvp.pl. I to jest taka myśl, że właściwie my często spieramy się o to, co nie jest najistotniejsze w myśli Romana Dmowskiego, co nie jest sednem tej myśli, co nie jest jakby sednem tego przekazu, tego, co on nam tak naprawdę zostawił. Tymczasem właśnie powinniśmy zwrócić uwagę na to, co naprawdę było ważne w jego dorobku intelektualnym, czy też można powiedzieć też w jakimś stopniu w jego dorobku politycznym, bo jego ten dorobek intelektualny no, przekładał się też na działalność publiczną. No, to był nie tylko, oczywiście, czy przede wszystkim, no, to był polityk, ale także myśliciel polityczny. To jest bardzo o tyle ważna postać w naszej historii, zwłaszcza historii XX wieku, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, u którego jakby teoria z praktyką no, szły w parze, tak? I to, co jest istotne, to rzeczywiście w jego myśli to jest takie przekonanie o tym, że Polska powinna się modernizować, Polacy powinni się modernizować. To jest przekonanie o tym, że Polska powinna iść drogą postępu. To jest te dwa słowa, postęp i nowoczesność, one nam się kojarzą przede wszystkim z lewicą. Tymczasem Roman Dmowski w debatach publicznych, czy w oficjalnej historiografii, wpierw w oficjalnej historiografii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a później w III Rzeczypospolitej już w debacie, w sporach, że tak powiem, które, bo jakby te spory o niego, no to jest trzecia RP dopiero, w PRL-u to nie bardzo były chyba możliwości o to, żeby o niego się serio spierać, no to zwraca się właśnie uwagę na to, co pan powiedział, że antysemita, no oczywiście, no był w jakimś stopniu, był antysemitą, znaczy były u niego te wątki, jakby to, co on zwracał uwagę na ten kwestię konfliktu interesów, prawda, społeczności polskiej.
Zdefiniujmy może ten antysemityzm. Z czego on wynikał?
No on miał chyba mimo wszystko głównie podłoże społeczno-ekonomiczne. To znaczy tutaj trzeba wrócić do kanonicznej książki Romana Dmowskiego, Myśli nowoczesnego Polaka, gdzie on stawia pewną diagnozę społeczną. I właściwie to jest bardzo ważne dzieło, można powiedzieć, które to dzieło właśnie mówi nam o Dmowskim jako takim proroku polskiej nowoczesności. Mianowicie Roman Dmowski diagnozuje sytuację społeczeństwa polskiego pod zaborami, społeczeństwa, w którym negatywną rolę odgrywa szlachta. Szlachta jako, można powiedzieć, warstwa społeczna, która jest u swojego schyłku, która musi zejść z areny dziejów przede wszystkim dlatego, że świat się zmienia, że świat się modernizuje, że rozwija się kapitalizm, a to jest, można powiedzieć, taka warstwa próżniacza i warstwa, która, można powiedzieć, no, wystraszyła się nowego żywiołu, nowego aktora historii, jakim miało być polskie mieszczaństwo.
Ale zaraz, bo pan mówi tutaj, że Roman Dmowski był zwolennikiem postępu. No, był zwolennikiem postępu, ale to był taki postęp w duchu polskiego pozytywizmu, w duchu Prusa. No, to nie miało nic wspólnego z Tadeuszem Krońskim, tym patronem intelektualnym polskiej komunistycznej lewicy chyba do dzisiaj. Chociaż nie chcą się do niego przyznawać głośno, który mówił, że trzeba sowieckimi kolbami albo jakimiś innymi kolbami pewnie dzisiaj wbijać coś Polakom do głowy. To była chęć, żebyśmy zbudowali nowoczesne państwo, które podejmie rywalizację na przykład z nowoczesnymi Niemcami, ale to nie była chęć, żeby nawet jak krytycznie oceniał tych ludzi z dworów, to nie chciał tych ludzi z tych dworów wyrzucać.
Bo my, jak rozmawiamy o nowoczesności, to mamy do czynienia z wizją tylko jednej nowoczesności. Tej, powiedziałbym, nowoczesności właśnie, tak jak pan powiedział, no to nowoczesności, którą głosili komuniści czy radykalni socjaliści. Dlaczego, można powiedzieć, te pojęcia postęp, nowoczesność mają być zawłaszczone tylko przez pewne środowiska polityczne? Dlaczego nie można na to spojrzeć inaczej? Ja jestem zwolennikiem takiej, można powiedzieć, to trochę wizji historiozoficznej, tu troszkę już odchodzimy od Dmowskiego, że jakby w polskiej kulturze jest bardzo mocny nurt takiej, można powiedzieć, wizji nowoczesności, innej nowoczesności, altmodernizmu pewnego, tak? To znaczy, czyli alternatywnej nowoczesności, alternatywnego unowocześniania Polski, nie tylko Polski, Europy. Mianowicie, że to ta nowoczesność, ona nie musi być w konflikcie choćby z chrześcijaństwem, choćby z kościołem katolickim. Chociaż w przypadku Romana Dmowskiego, jeśli chodzi o jego ten wczesny okres działalności, no to jednak też to nie było takie, to raczej nie miało nic wspólnego z chrześcijaństwem. To znaczy kościół, jeśli był respekt wobec Kościoła, to raczej wobec instytucji użyteczności społecznej, wobec takiego, można powiedzieć, moralnego wychowawcy narodu, ale no, ta koncepcja egoizmu narodowego, ten wpływ na Dmowskiego tych teorii modnych wtedy, czyli darwinizmu, ewolucjonizmu, scjentyzmu, no to raczej z Kościołem nie miało nic wspólnego. Niemniej myślę sobie, że jednocześnie można sobie wyobrazić ten nurt modernizacji Polski, który jak najbardziej no nie musi być takim nurtem negującym polski kod kulturowy, o tak bym to określił. Kroński tymczasem, no to jest ta brutalna modernizacja, która przychodzi z zewnątrz, tak? I w związku z tym tutaj chyba warto otworzyć dyskusję na temat tego, jak spierają się różne nurty nowoczesności, spierają się różne nurty, czy różne pomysły na nowoczesność w obrębie polskiej kultury, w obrębie polskiej historii.
Pan tu przypomina w tym swoim tekście, że różni zaskakujący ludzie czasem powoływali się do Dmowskiego, tacy raczej nie podejrzewani o fascynację ideami narodowej demokracji.
No, to jest bardzo ciekawa sprawa. Tutaj, tylko że tutaj właśnie rozmawiamy już o trzeciej RP, kiedy nie wszyscy bezpośrednio się do niego odwołują, ale właśnie chodzi o to, żeby odkrywać pewne, można powiedzieć, pokrewieństwa takie nieoczywiste i niewyrażone ekspresji z verbis. No, bardzo ciekawa, bardzo ważna książka Jana Sowy, Fantomowe ciało króla z 2011 roku. Książka, która mówi o tym, jak słaba jest polska polityczność, o takiej niemocy polskiej władzy, ale to jest takie spojrzenie właśnie, powiedziałbym, historiozoficzne, prawda? I jak się czyta krytykę warstwy szlacheckiej i ta diagnoza, że to właśnie kultura szlachecka, sarmatyzm leżą u podstaw słabości Polski, słabości politycznej, bo tu chodzi o, to jest dyskusja cały czas o tym, o tej takiej niemocy polityczności, polskiej polityczności, no to, na tą niemoc wskazywał również Dmowski, tak? Na ten, można powiedzieć, no właśnie taki negatywny wpływ tej małej w skali całego społeczeństwa, warstwy społecznej, która ciągnie wszystko w dół, prawda? No to jest bardzo ciekawe.
Znaczy, nie do końca podzielam pana fascynację Janem Sową, bo uważam, że to jest bardzo błyskotliwa, ale tak od strony źródłowej trochę hochsztaplerka, ale to nie jest miejsce na dyskusję. Natomiast no, tutaj też pan znajdywał takich, na przykład takie postacie jak Adam Michnik, który też w pewnym momencie postanowił pozytywnie się o Romanie Dmowskim wypowiedzieć.
To jest tak, że Adam Michnik napisał w Podziemiu w roku 1981 popełnił taką publikację Rozmowy w Cytadeli. Tam rzeczywiście padają bardzo takie zaskakujące z dzisiejszej perspektywy słowa na temat Romana Dmowskiego, gdzie on rzeczywiście, no, obok wszelkich swoich zastrzeżeń, bo to nie jest oczywiście jakaś to nie jest jakiś panegiryk, prawda? Ale padają też słowa jak najbardziej, no takie pozytywne byśmy powiedzieli, że ale właśnie, co fascynuje Michnika Udbowskiego? No właśnie owa myśl krytyczna. Przecież my nie patrzymy na Dbowskiego jako przedstawiciela polskiej myśli krytycznej. My dzisiaj często to słyszymy, że Roman Dmowski wielkim politykiem był, kochał Polskę, prawda, i tak dalej. I to wszystko często jest w takim, powiedziałbym, bardzo no, patetycznym tonie podawane, tak? Raczej się nie patrzy na Dmowskiego jak na, nie wiem, jak na takie postacie jak choćby Stanisław Brzozowski, prawda? To często raczej go się postrzega jako polityka konserwatywnego, tak? Chociaż on nawet dosłownie...
Z konserwatyzmem politycznym wręcz walczył.
Wręcz walczył, właśnie. I to jest dosyć ciekawe. A Michnik wyraża swój, że tak powiem, podziw dla Dmowskiego jako takiego demaskatora polskich wad narodowych, demaskatora pewnej właśnie takiego paradygmatu romantycznego, który często przeradza się w takie formy dosyć, które świadczą pewnej naiwności politycznej, prawda? To takiej ucieczki od rzeczywistości, tak? I to jest bardzo, bardzo ciekawe.
Dwie wątpliwości. To jedna taka, czy jednak Michnik nie miał tyle tych różnych intelektualnych fascynacji, na które powoływał się w swojej ciekawej biografii, że trochę nie jest wiarygodny w tych kolejnych fascynacjach, a druga taka, czy jednak nie jest tak, że Dmowskiemu przy całej jego krytyce tradycyjnej polskości nie chodziło o coś zupełnie innego niż na przykład Gazecie Wyborczej w latach 90.
Ależ oczywiście, że Dmowskiemu chodziło o coś innego, tylko że jakby to powiedzieć, są rzeczy, które dzielą Dmowskiego ze współczesną lewicą, czy ze współczesnymi środowiskami lewicowo-liberalnymi, to nie ulega oczywiście wątpliwości, ale warto też zwrócić uwagę na to, co łączy. Dlatego to jest dosyć ciekawe. To znaczy, że w niektórych sprawach diagnozy Romana Dmowskiego pokrywają się z diagnozami ludzi lewicy. I to jest dosyć ciekawe. No to, ale też warto mówić o tym w tym sensie, że jakby postać Dmowskiego jest zakłamana. No tutaj pan wspomniał o kwestii stosunku do Rosji, prawda? No Dmowski dzisiaj bardzo często mówi się, że zwolennicy opcji prorosyjskiej, krytycy Zachodu, krytycy okcydentalizacji Polski, no to są tacy ludzie, którzy, oni są z Dmowskiego. Czyli wniosek: Dmowski, skoro był posłem do Dumy Rosyjskiej, no to on też był prorosyjski, antyzachodni. To jest nieprawda. To znaczy, w pismach Dmowskiego jest bardzo wyraźnie powiedziane, jak on patrzył na Rosję. On patrzył na Rosję no trochę tak jak Felix Koneczny, to znaczy...
Jak na dziki kraj.
Jak dziki kraj, kraj barbarzyńców, cywilizacja turańska. On miał bardzo taki, powiedziałbym, to była pewnego rodzaju taktyka, a nie strategia. To znaczy on uważał, że skoro Rosja jest krajem cywilizacyjnie stojącym niżej niż Polska, tak, że Polacy walcząc o niepodległość, że łatwiej im będzie ograć Rosjan niż Niemców, bo Niemcy są bardziej rozwinięci gospodarczo, ekonomicznie. Poza tym no, on miał też taką dosyć, myślę, że jednak nie odbiegającą daleko od prawdy no, koncepcję, że jednak patrząc na historię, że Rosjanie, jeśli walczyli z Polakami, no to chcieli zawsze Polaków przede wszystkim podporządkować sobie. Natomiast Niemcy mieli te tendencje do tego, żeby Polaków fizycznie eliminować. No, to są dwa różne pomysły na zniszczenie Polski, tak, ale jednak no, on stwierdził, że jakby w tym sensie bardziej groźne są Niemcy. No, dochodzą do tego oczywiście takie kwestie jak sprawy terytorialne, że Niemcy zabór pruski uważali za swoje własne ziemie, no a Rosja tylko jakąś tam daleką prowincję, więc łatwiej będzie negocjować sprawę odłączenia tej części, kwestie jakiejś autonomii. Ale to są rzeczy jakby mniej ważne. Natomiast ważne było to, że on był politykiem prozachodnim, że dla niego pewnym wzorcem politycznym to była Wielka Brytania. On zresztą jemu Brytyjczycy imponowali. No, czy można powiedzieć, to dzisiaj polityk w Polsce, który by mówił, że fascynują go Brytyjczycy, no nigdy nikt by kogoś takiego nie posądzał o prorosyjskie afiliacje, sympatie.
Powiedział pan tutaj, że Dmowski nie był patetyczny. To dzisiejsza współczesna prawica właśnie bywa taka bardzo bogoojczyźniana, podniosła,
tak,
mówiąca
taki
o swoim patriotyzmie, często napuszona, patetyczna, krótko mówiąc. Dmowski w ogóle nie ma tego tonu u niego, prawda?
To raczej nie ma, to znaczy też jakby ten stosunek do kościoła u niego ewoluował, to też tak, bo trzeba to też zauważyć,
nawet
prawda?
Nie chodzi mi o stosunek do kościoła, tylko w ogóle taki jakby styl mówienia.
Styl mówienia, no taki, no mówił jak jest, no to znaczy nie, właśnie to, dla niego ten patos to był raczej, to była taka siła, która przesłaniała rzeczywistość. On uważał, że trzeba zobaczyć rzeczywistość taką, jaką ona jest tak naprawdę i właśnie, że uciekać jakby od tego takiego romantycznego podejścia do polityki, takiego egzaltowanego podejścia do polityki. Dzisiaj bardzo często właśnie te środowiska, które mówią, że są narodowe, tak, to właśnie tak bardzo patetycznie komunikują swoje poglądy, swoją wizję i myślę, że na te różnice też warto zwrócić uwagę.
To jest trochę tak, że pojawia się taki pogląd, tutaj pan też go przywołuje w swoim artykule, że właściwie Dmowski mógłby być zadowolony z tej Polski powojennej, no bo ona właśnie była na taka monoetniczna w tych granicach zachodnich. Czy to nie jest jednak trochę pogląd krzywdzący Dmowskiego, że on
nie
chciał takiej Polski jak ta Polska po 45 roku?
Nie, moim zdaniem to nie jest krzywdzący pogląd. To znaczy oczywiście pod warunkiem, że będziemy mówić o pewnych zastrzeżeniach. Muszą być pewne zastrzeżenia poczynione, to znaczy, że on by nie chciał, żeby kształt tej Polski, no wykuwał się w takich okolicznościach, to znaczy na pewno nie wyobrażam sobie, żeby był przyklasnął ludobójstwu, żeby przyklasnął komunizmowi, bo był antykomunistą, no nie był zwolennikiem takich rozwiązań, jakie były w Niemczech hitlerowskich, chociaż w latach 30. miał, puszczał takie różne aluzje, prawda, ale no nie, w tamtych latach też musimy historycznie patrzeć, to ludzie nie wyobrażali sobie, co będzie w latach 40. się działo.
Wśród różnych rocznic dzisiejszego dnia jest między innymi rocznica momentu, kiedy amerykański tygodnik Time uczynił Adolfa Hitlera w 39 roku człowiekiem roku za rok 38.
No więc właśnie i to warto też przypominać, że nawet liberalne środowiska w tamtych czasach potrafiły w bardzo wyrozumiały sposób podchodzić do III Rzeszy, do nazizmu, dlatego jakby takie walenie tylko i wyłącznie w prawicę ówczesną, w ruch narodowy jest po prostu intelektualnie nieuczciwe. Ja sobie natomiast myślę, że mimo wszystko, no jeśli chodzi o pewne konkretne rzeczy, to znaczy właśnie monoetniczny charakter Polski po roku 1944, prawda? To przesunięcie granic, to ta, można powiedzieć, bardzo taka ujednolicona substancja społeczna. No i przede wszystkim to, że powstało społeczeństwo, w którym szlachta przestała odgrywać jakąkolwiek rolę, że właśnie no, zniknęły, może ja nie powiem, że chodzi o to, że zniknęły mniejszości etniczne, tylko że został, można powiedzieć, zniknął problem konfliktów etnicznych między jakby dominującej większości Polaków, prawda, z mniejszościami etnicznymi. No taka Polska pewnie mu by się podobała, natomiast nie sądzę oczywiście, że chciałby, żeby w takich okolicznościach ta Polska powstała. Mi się wydaje, że to zastrzeżenie trzeba bardzo mocno poczynić, żeby nie mówić, że Dmowski był zwolennikiem nazizmu i komunizmu, prawda, razem wziętych, bo ta Polska jest właśnie efektem tej katastrofy, tej apokalipsy, tej zagłady, bo tak musimy mówić, musimy też jakby stworzyć swoją w Polsce narrację o tym, co się stało w latach 1939-45, że owszem, powstał nowy naród, prawda, nowe państwo, ale to wszystko jest skutkiem naszej zagłady.
Czy ten człowiek, który 80 lat temu umarł zresztą w dworze swoich przyjaciół w Drozdowie na północnym Mazowszu, czy macie w Polsce jakichś kontynuatorów? No bo ludzie powołujący się tak semantycznie na tradycję narodowej demokracji głównie maszeruje się bardzo sympatycznie, ale trudno w czasie tego marszu napisać książkę i opracować jakąś koncepcję. Czy ktoś tu jest w ogóle, gdzieś tą myśl pociągnął dalej?
Wydaje mi się, że mimo wszystko nie ma takich bezpośrednich kontynuatorów, nie ma takich ludzi, którzy by tę myśl wzięli jakby całościowo, prawda, że można powiedzieć, że mamy dzisiaj spadkobierców bezpośrednich endecji. Natomiast ta myśl jest taka, jej elementy są takie rozproszone, rozrzucone. Możemy dostrzec... Ja powiem tak, ja osobiście uważam, że bardzo dużo cech Romana Dmowskiego ma Jarosław Kaczyński. To mówię w takim pozytywnym też znaczeniu tego słowa, w sensie takiego polityka, który nie ma złudzeń wobec Polaków, który ma taki też w pewnym sensie pozytywistyczny, ma też takie pozytywistyczne podejście do polityki. To jest temat na dłuższą rozmowę, inny wątek, ale chcę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński to nie jest Prawo i Sprawiedliwość. On jest kimś troszkę moim zdaniem innym niż jego partia, która często ulega temu patetyzmowi takiemu właśnie, tej takiej bogojczyźnianej egzaltacji. On sam tego nie ma. I w tym sensie on przypomina Romana Dmowskiego. Jest wiele innych rzeczy, na które mógłbym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o podobieństwo tych dwóch polityków, ale to jest inny temat. Ale również w polityce choćby zagranicznej Platformy Obywatelskiej, kiedy był ten zwrot taki w stronę Rosji, taki jak oni to uzasadniali, pragmatyczny, co na Ukrainie wzbudziło negatywne odczucia. To było przecież 9 lat temu, 8 lat temu, to się działo wtedy. No to też były elementy, można tylko powiedzieć, polityki
wschodniej.
Trochę
się źle skończyło.
No to się, i to się akurat źle skończyło, tak.
Proszę państwa, tygodnik.tvp.pl. Mam nadzieję, że teraz się nie pomyliłem. Tam jest artykuł pana Filipa Memchesa, naszego dzisiejszego gościa. Roman Dmowski, ideolog polskiej lewicy. Z jego opiniami zgadzał się nawet Adam Michnik. Tytuł, rzecz jasna, jest przewrotny i prowokacyjny, ale treść skłania do myślenia, a Dmowskiego należy po prostu czytać. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Filip Memches był naszym gościem. Godzina 9:34, a teraz zaśpiewa, ale krótko, Manam.